Dwudziesty rozdział Księgi Liczb opisuje kilka dramatycznych wydarzeń. Śmierć Miriam, nieposłuszeństwo Mojżesza i śmierć Aarona. Od 14 do 19 rozdziału Księga Liczb opisywała okres prawie 40 lat tułaczki ludu izraelskiego. Jak pamiętamy, poznaliśmy jedynie kilka incydentów, kilka najważniejszych wydarzeń, kilka sytuacji, w których Bóg interweniował lub pouczał swój lud, karcąc go za nieposłuszeństwo i przypominając, że jest ich Panem. Izraelici narzekali, buntowali się wiele razy przeciwko Bogu i przeciw ustanowionym przez Niego przywódcom, mimo że to z powodu ich własnej niewiary i ich nieposłuszeństwa nie weszli do ziemi obiecanej, lecz tułali się po pustyni. Teraz dotarli ponownie do Kadesz. Po niemal 40 latach stanęli po raz drugi u granicy Kanaanu. Czytamy w pierwszym wierszu 20 rozdziału Księgi Liczb, czyli 4 Księgi Mojżeszowej. W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz. Tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam. Dowiadujemy się o śmierci Miriam. Tylko w tym jednym wierszu jest mowa o tym, że siostra Mojżesza zmarła i że została pogrzebana w Kadesz. Nie znamy okoliczności jej śmierci. Nie wiemy, jak wyglądały uroczystości pogrzebowe. Izraelici byli w Kadesz przed 38 laty. Przez tak długi czas błąkali się bez celu, krążąc po pustyni. Chociaż był to czas porażek i goryczy, nie był to czas zupełnie stracony. Bóg udzielił swemu ludowi wielu cennych lekcji. Dla nas tułaczka ludu izraelskiego po pustyni jest przestrogą i czymś, co powinno pobudzać nas do refleksji. Czy nasze życie jest podobne do zorganizowanego, planowanego marszu ku ziemi obiecanej? Czy przypomina raczej bezładną tułaczkę po pustyni? Przeczytajmy drugi i trzeci wiersz 20 rozdziału Księgi Liczb. Gdy zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i kłócili się z Mojżeszem, wołając: lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi przed Panem. Oczywiście ludzie ci nie myślą tego, co mówią. Nikt nie chce umierać. Śmierć jest dla każdego człowieka czymś obcym, czymś nienaturalnym. I na pewno Izraelici nie chcieli umierać. Mówili tylko rozżaleni: lepiej by było, gdybyśmy zginęli. Ale Izraelici szemrzą i kłócą się z Mojżeszem, a przez to występują przeciwko Bogu. Chcą wyrazić swoje niezadowolenie. Nie pierwszy to raz. Gdybyśmy policzyli przypadki głośnego wyrażania sprzeciwu wobec Mojżesza i Pana, tylko te, które zostały w Księdze Liczb opisane, to ten przypadek nosiłby liczbę porządkową 7. Tym razem chodziło głównie o wodę. Po raz 7 Izraelici narzekają: czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię? Byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych, ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Izraelici po raz drugi są w Kadesz, tam, gdzie już raz odmówili posłuszeństwa Mojżeszowi i Bogu. A teraz znowu zaczynają narzekać, zamiast zaufać Bogu. Ziemia płynąca mlekiem i miodem jest przed nimi, jest blisko. Ale Izraelici, przynajmniej niektórzy z nich, nie myślą o niej. Widzą dookoła siebie pustynię. Chce im się pić, więc narzekają. Jak często my zapominamy o tym, że jesteśmy tu na ziemi tylko pielgrzymami, że nie będziemy tu zbyt długo. Zapominamy o tym i tracimy czas na narzekanie. Rozczulamy się nad sobą. Szemrzemy przeciwko Bogu z powodu trudów i przeciwności, które są w naszym życiu nieuniknione. I zapominamy o ziemi obiecanej, która leży przed nami. Dalej czytamy: Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na fakt, że gdy lud zaczynał szemrać przeciwko ustanowionym przez Boga duchowym przywódcom, sam Pan objawiał swoją moc i chwałę. I przemówił Pan do Mojżesza: Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim, Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Bóg polecił Mojżeszowi zabrać laskę. Pamiętamy, że laska Aarona zakwitła i że była to zapowiedź powstania z martwych Mesjasza, Chrystusa. Dalej czytamy: Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza Pana. Następnie zabrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: Słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? W zachowaniu Mojżesza jest coś dziwnego, coś niewłaściwego. W jego słowach wyczuwamy jakby niepewność i zniecierpliwienie. Już przez kilkadziesiąt lat prowadzi tych ludzi przez pustynię i musi znosić ich ciągłe narzekanie. Mojżesz jest już znużony. W jego słowach wyczuwamy brak pewności. Jego wypowiedź ma formę pytania: czy potrafimy z tej skały wyprowadzić wodę? Dlaczego Mojżesz w taki sposób zwraca się do ludu? Czy nie jest pewien, że Bóg jest w stanie z tej skały dać Izraelowi wodę? Przecież tak się już raz stało. W Księdze Wyjścia czytaliśmy, że gdy po wyjściu Izraela z Egiptu ludowi zabrakło wody do picia, Bóg polecił Mojżeszowi uderzyć w skałę i wtedy wytrysnęła z niej woda. I dlaczego Mojżesz mówi w liczbie mnogiej? Czy potrafimy? Kogo ma na myśli? Siebie i Aarona? A może siebie i Boga? Przecież to nie Mojżesz ani Aaron są w stanie wyprowadzić ze skały wodę. Może to uczynić jedynie sam Bóg. Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Mojżesz uderzył dwukrotnie laską w skałę i wytrysnęła z niej woda. Bóg dał Izraelowi wodę, ale ukarał Mojżesza. Mojżesz za swoje nieposłuszeństwo zostanie surowo ukarany. Nie wejdzie do ziemi obiecanej. Rzekł znowu Pan do Mojżesza, czytamy, i do Aarona: Ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daję. Bóg polecił Mojżeszowi przemówić do skały. Nie było w tym poleceniu Boga mowy o uderzaniu skały, tak jak za pierwszym razem po wyjściu z Egiptu. Czy ma to jakieś znaczenie? Tak, skała jest bowiem obrazem Chrystusa. Chrystus raz został uderzony, raz został zabity, ukrzyżowany, raz zmarł za nasze grzechy i jest to dzieło kompletne, doskonałe. Bóg polecił Mojżeszowi przemówić do skały i to było wszystko, co powinien uczynić, żeby wytrysnęła z niej woda. Mojżesz tym razem nie wypełnił wiernie Bożego polecenia. Było to nieposłuszeństwem i wyrazem braku wiary z jego strony. Bóg powiedział, że Mojżesz przez swoją ignorancję nie objawił jego świętości. Stało się tak, bo Mojżesz poddał wątpliwość Bożą moc i zniekształcił obraz, jakim miała być skała symbolizująca Chrystusa. Apostoł Paweł pisze w swym liście do Koryntian: Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. W słowach Boga zawarta jest ocena czynu Mojżesza i Aarona. Bóg mówi, że ci dwaj wielcy przywódcy duchowi Izraela po prostu nie zaufali Bogu do końca. Ani Aaron, ani Mojżesz nie byli ludźmi doskonałymi. Bóg ukaże Mojżesza i Aarona tym, że nie pozwoli im wprowadzić ludu izraelskiego do ziemi obiecanej. Nie oznacza to, że zostali oni przez Boga całkowicie odrzuceni. Nie, zostali tylko ukarani. Czytając Nowy Testament, dowiadujemy się, że Mojżesz wszedł do rzeczywistej ziemi obiecanej, do nieba. Na górze przemienienia Jezus spotkał się właśnie z nim i z prorokiem Eliaszem. Miejsce, gdzie Izraelici pili wodę ze skały, nazwano Meriba. Meriba znaczy w języku hebrajskim spór. Tam Izraelici spierali się z Bogiem. Czytamy w 13 wierszu 20 rozdziału Księgi Liczb. Z następnego 14 wiersza dowiadujemy się, że Izraelici postanowili wyruszyć z Kadesz. Z Kadesz wyprawił Mojżesz posłów do króla Edomu, żeby mu powiedzieli: tak mówi brat twój Izrael. Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spadły. Niegdyś powędrowali przodkowie nasi do Egiptu i przebywaliśmy tam długi czas. Egipcjanie jednak źle się obchodzili z nami, podobnie jak i z przodkami naszymi. Wołaliśmy wtedy do Pana, a On usłyszał głos nasz i posłał anioła, który nas wyprowadził z Egiptu. Znajdujemy się teraz w Kadesz, mieście położonym na granicy Twego obszaru. Pozwól nam łaskawie przejść przez Twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola ani winnice i nie będziemy pić wody ze studni. Chcemy jedynie skorzystać z drogi królewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopóki nie przejdziemy Twoich granic. Narody Izraela i Edomu łączyły w przeszłości braterskie stosunki i Mojżesz zwraca się do króla Edomu z prośbą o zezwolenie na przejście przez jego ziemię. Odpowiedział im Edom: nie pójdziesz przez nasz kraj. W przeciwnym razie zastąpimy wam drogę z mieczem w ręku. Odpowiedzieli im wówczas Izraelici: chcemy jedynie przejść utartą drogą. A gdybyśmy pili waszą wodę, tak my, jak i trzody nasze, zapłacimy. Nie chodzi o nic więcej, tylko o zwykłe przejście. Odpowiedział Edom: nie przejdziecie. I wyszedł Edom naprzeciw nich z wojskiem licznym i dobrze uzbrojonym. Zabronił Edom przejścia Izraelowi przez swoje granice. Izrael więc odszedł w bok od niego. Izraelici, cała społeczność, ruszyli z Kadesz i przybyli pod górę Chor. Mimo ponowienia prośby, Izraelici nie uzyskali zgody na przejście przez królestwo Edomu. Muszą iść okrężną drogą. Dlaczego nie zyskali sobie przychylności Edomitów? Bo nie towarzyszy im błogosławieństwo Pana. Powinni iść drogą, którą wskaże im obłok Jego chwały. Nie musieliby wtedy wysyłać posłów do króla Edomu. Nie musieliby obawiać się jego wojska. Czasem my też próbujemy iść przez życie własną drogą, o własnych siłach. Wydaje nam się, że będzie lepiej, jeśli zatroszczymy się sami o swoją przyszłość. Tak, potrzebne jest nasze planowanie. Niezbędne są starania o przyszłość naszej rodziny, naszego społeczeństwa. Ale nie zapomnijmy, że to Bóg kieruje historią i że to On ma w ręku losy każdego człowieka. Ufajmy Bogu, a On nas będzie prowadził. Prośmy Go o mądrość w odczytywaniu Jego woli. Uczmy się kroczenia zgodnego z Jego przewodnictwem, a wtedy nie będziemy musieli chodzić okrężną drogą i nie będziemy musieli się obawiać przeciwności. Na górze Chor leżącej na granicy ziemi Edom, przemówił Pan do Mojżesza i Aarona. Aaron zostanie przyłączony do swoich przodków, gdyż nie wejdzie do ziemi, którą dam synom Izraela, dlatego, że sprzeciwiliście się memu rozkazowi u wód Meriba. Zbliża się koniec życia i służby Aarona. Jako kapłan Boga przebywał z jego ludem przez 40 lat na pustyni. Widzieliśmy, że nie był kapłanem doskonałym. Popełniał wiele błędów. Ulegał wpływom innych. Aaron nie wejdzie do ziemi obiecanej. Służbę kapłana najwyższego przejmie jego syn Eleazar. Bóg mówi dalej do Mojżesza, jak czytamy w końcowych wierszach 20 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej, Księgi Liczb. Weź Aarona i syna jego Eleazara i przyprowadź ich na górę Chor. Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty ubierzesz w nie jego syna Eleazara. Aaron zaś będzie przyłączony do przodków. Tam on umrze. Mojżesz postąpił według rozkazu Pana i weszli na oczach całej społeczności na górę Chor. Mojżesz zdjął z Aarona jego szaty i przyodział nimi jego syna Eleazara. Aaron umarł na szczycie góry, a Mojżesz z Eleazarem stąpili na dół. Skoro dowiedziała się cała społeczność, że Aaron umarł, opłakiwał go dom Izraela przez 30 dni. Lud izraelski był przywiązany do swego kapłana. Ogromna większość Izraelitów w czasie kilkudziesięciu lat jego służby poznała go przy okazji składania ofiar i świętowania różnych uroczystości. Znali Aarona, a Aaron znał ich. Gdy składali ofiarę przebłagalną za swój grzech, pytali Aarona: czy Bóg przyjmie moją ofiarę? Czy przebaczy mój grzech? Myślę, że Aaron pocieszał ich i zapewniał: tak, Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy. Jeśli szczerze żałujecie za swoje grzechy, przyjmie waszą ofiarę. Teraz ludzie ci widzą Eleazara, schodzącego z góry w szatach Aarona, swojego ojca. Aarona już nie ma, umarł. Teraz w szatach arcykapłana odziany jest Eleazar. Mamy teraz innego kapłana, mówią Izraelici. Nie znamy go tak dobrze jak Aarona. Drogi przyjacielu, to jest obraz kapłaństwa okresu Starego Testamentu. My mamy arcykapłana, który zawsze będzie wstawiał się za nami. Nasz kapłan najwyższy nigdy nie umrze. On umarł za nas, wstępując na ziemię, ale potem powstał z martwych i wstąpił znów w górę, by na wieki sprawować swoją służbę kapłańską w niebie, w prawdziwym przybytku świętym, u boku Ojca. Możemy polegać na Nim zawsze. On zna nas doskonale i my możemy Go poznać. Biblia mówi, że poznać Go to znaczy mieć życie wieczne. Gdy rozpoznaliśmy w Nim Bożego Syna, swego Zbawiciela, możemy być pewni, że będziemy z Nim przebywać przez całą wieczność. Drogi słuchaczu, ten rozdział Biblii mówił o smutnych wydarzeniach, o śmierci siostry Mojżesza Miriam, o śmierci brata Mojżesza Aarona, śmierci arcykapłana. Kończy się pewien etap w historii Izraela. To wszystko przypomina nam, że nikt z nas nie będzie tu długo i że wszystko przemija. Ludzie, pokolenia, narody. Wszystko przemija, oprócz Chrystusa i Jego Królestwa. Chrystus jest naszą nadzieją, jest naszą radością, jest nadzieją pewną, bo On pokonał śmierć, powstał z martwych, jest pełną nadzieją, jest też pełną radością, bo wyzwala z wszelkich trosk i wszelkich ograniczeń temu, kto Mu zaufa. i my zmartwychwstaniemy, jeśli w Niego uwierzyliśmy, jeśli w Nim trwamy. Zaufajmy Mu, a On nas poprowadzi.